Siostry bracia, chciałem rozpocząć od wspomnienia. Trudno nawet powiedzieć kolegi. Mój rówieśnik umarł niedawno w Warszawie. Może niech wystarczy tyle, że miał Tomasz na imię. Pewnie idzie się do nim dowiedzieć więcej, bo stał się artystą. Wspominaliśmy ostatnio go z moim bratem. Śmierć młodego człowieka wywołuje takie wspomnienia. I wspomnienie mojego brata Adama było takie, że to on go uczył rozpalania ognia w zakrystii. A to, znając te nasze realia młodzieńcze, znaczyło, że Tomek cieszył się wielkim zaufaniem naszego kościelnego pana Józefa, też świętej pamięci. Był takim zaangażowanym chłopakiem przy ołtarzu. Uważajcie, też chłopaki przy ołtarzu. Moje takie najmocniejsze wspomnienie związane było z takim rodzajem rozczarowania. Mianowicie jeździliśmy tym samym biegiem do internatów. Ja do Nowego Targu, on do Zakopanego. On jeździł do szkoły tej artystycznej, rzemiosła artystycznego w Zakopanem, czego ona się tam zwie. W każdym razie ludzie młodzi, oryginalni, uzdolnieni. I im bliżej było matur, tym bardziej wygląd Tomka się zmieniał. No, szkoła artystyczna takie wpływy na ludzi wywiera. Ale to rozczarowujące wspomnienie polegało na tym, że bardzo często w pociągu mnie nie poznawał. Miał swoje towarzystwo, już zdaje się w maturalnej klasie takiego wielkiego irokeza na głowie. Mam nadzieję, że dzieciom to kto inny wytłumaczy, co to znaczy irokez na głowie. To była końcówka lat 80. jeszcze PRL. Był to też znak jakiejś odwagi, awangardy. No i potem, tak naprawdę jest taka długa przestrzeń ciszy, zapomnienia o sobie, niewidzenia się. Mój brat spotkał go kiedyś w Warszawie kilka lat temu na ulicy, rozpoznali się, zamienili parę zdań. Tomek był człowiekiem według mojego brata duchowo bardzo zagubionym. I oto właśnie niedawno zmarł. Wspominam go dlatego, się zobaczę, żeby wszystkim nam uświadomić sobie. To słowo, które dzisiaj w tych lekcjach jest bardzo ważne, to jest słowo przymierze. Myśmy się wychowali w tej samej parafii. Chodziliśmy do różnych szkół, bo ja byłem z miasteczka Maków, on był ze wsi Grzechynia. Tam mają swoją szkołę. Łączyła nas i poznała nas tak naprawdę przygoda z Jezusem przy ołtarzu, w zakrystii, wokół kościoła parafialnego. Teraz ja stoję tutaj przed wami. Mój brat też gdzieś stoi pewnie na mszy świętej, na Boże Ciało. Ale Tomka przez lata już nie było przy ołtarzu. Dość powiedzieć, że on stał się tym artystą naprawdę znanym, gdzieś jakieś wernisaże miał w Warszawie, gdzieś muzeum nawet jakieś, nie wiem czy pośmiertnie, ale niedawno też prezentowano jego prace. Tylko to są prace tworzone dla redakcji tygodnika Nie. Z tą redakcją się związał wiele lat temu. To znowu by trzeba było pewnie już nie tylko dzieciom, ale też młodzieży wytłumaczyć, kto to jest Urban, co to za towarzystwo i jaki mają cel od upadku PRL-u wydawać co tydzień to pismo. No, takim chciałem wspomnieniem obdarzyć was wszystkich, się zobaczyć, podzielić się z wami z tym, że to jeszcze nie koniec. Puentą jest taka rzecz, że mój brat namawia mnie, żebym ja się teraz udał do naszego proboszcza. Mówię, może to w cudowny sposób się stanie, co mój brat chcę znaleźć. Chcę znaleźć mianowicie jedną z pierwszych prac Tomka. Bo jedna z pierwszych prac Tomka ujmowała ampułki, kielich, hostie i wisiała przez całe lata w zakrystii ministranckiej w Makowie. Tak zaczynał wielki artysta świata. Człowiek, którego porwała Warszawa i te współczesne światy bohemy. I mój brat ma taką myśl, że gdyby się ta praca jego znalazła, udało się to gdzieś tam w jakimś kącie, czasem tak jest, że coś dziesiątki lat gdzieś leży na jakimś strychu znaleźć, warto byłoby na te Facebooki, gdzie się wymieniają informacjami strapieni po śmierci artysty, pokazać i taką jego pracę. No i koniec końców mój brat mi mówi, odpraw kiedyś mszę za Tomka, bo ja za niego na mszę świętą już dałem. Przymierze. Jezus, Pan życia. Ten, który jest prawodawcą, ale takim, który chce być. Nic nie narzuci na siłę. Pozwala się, z goryczą można o to myśleć, człowiekowi zaplątać, zagubić, żeby mu ktoś podciął nogi, wcześniej podciął umysł. Nie? Przymierze. W wolności, zawsze w wolności. Więc już zobaczcie, odprawiłem mszę świętą za Tomka, mój brat dał za niego na mszę gdzieś w Warszawie. Kończę już o nim wspominać, tej pracy jeszcze dostałem zadanie poszukać. Jego ręką namalowana ampułki, hostia, kielich, patyna. Ja nie pamiętam, co tam było, mój brat bardziej to zapamiętał. To też bardzo ciekawa rzecz, że pamięć ludzka jest taka, że potrafi coś wydobyć sprzed lat 40 paru. I mówi, to na pewno tam lata całe wisiało. Życie. Życie nas chrześcijan, życie nas katolików, życie nas ludzi, którzy się karmią ciałem Pana Jezusa, którzy się poją Jego krwią najświętszą, którzy mają dostęp do tego źródła zbawienia. I dzisiaj najpierw tej pierwszej lekcji. To jest też ważne dla nas, żebyśmy się w tym okresie bardzo, no nazwijmy go złożonym, nie? Skomplikowanym, takim niełatwym. W żadnym momencie nie pomylili. Inicjatorem, tym, który wychodzi ku człowiekowi, który wychodzi ku swoim, ale oni nie zawsze chcą wiedzieć, pamiętać, że są Jego. Jest Pan Bóg. On jest mocniejszy. I wychodzi z oferty przymierza. I to jest oferta, jak nawet na pewne wersety zwracam uwagę, bardzo delikatna. Najpierw Mojżesz opowiedział ludowi, o co chodzi Panu Bogu. A jak oni powiedzieli, chcemy, wszystkie te słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Wtedy dopiero następuje spisanie przymierza. To nie, macie tutaj, podpiszcie w ciemno, nie? A jeszcze tam jest parę rzeczy małym drukiem. Pan Bóg jest uczciwy, jasny, konkretny. Chcecie? Chcemy. No to dopiero wtedy spisujemy. I spisał Mojżesz wszystkie słowa Pana. A potem następuje moment bardzo popularny w starożytności. To nic nadzwyczajnego. Zawarcie przymierza dokonywało się przez krwi. To jest historia długa, historia ludzkości. Można powiedzieć, że Pan Bóg był humanitarny od samego początku, bo to różnych tych ofiar i w różny sposób toczono krew, żeby zawrzeć przymierze. Humanitaryzm Pana Boga, w cudzysłów to słowo wkładam, jest dokładne humanitaryzmem, tylko tak zwróćcie na nie uwagę. Polega na tym, że od samego początku to nie jest ludzka krew. To jest krew kozłów i cielców. I skropiony nią jest Bóg, czyli ołtarz, i skropiony nią jest lud. Jedna krew spłynęła na Boga i na ludzi. Przymierze zostało zawarte. Niestety nie dość to było człowiekowi i wiemy sami w naszym życiu i kraty konfesjonału o tym wiedzą, że nie dość to jest także nam. I dlatego pojawiła się najmocniejsza krew, która przemawia mocniej niż wszystko inne. Boska krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Maryi. I chciałbym, żebyśmy w tej Ewangelii dzisiaj, siostry bracia, usłyszeli pytanie, które tutaj jest zanotowane przez Marka. To jest pytanie uczniów. Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie Paschy? Pytają go, to jest, siostry bracia, ten ostatni moment. Pan Jezus zresztą o tym nam powiedział dzisiaj. Już więcej nie będę spożywał owoców winnego krzewu. Aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Pascha stała się najdokładniej sobą, Siostry bracia, Pascha w tradycji ludu wybranego, Pascha w pobożności Izraela to jest posiłek, ostatni posiłek przed odzyskaniem wolności. To upamiętniają. Biodra wasze będą przepasane, pochodnie w waszych rękach, sandały na waszych nogach. Jesteście gotowi do drogi. Jeszcze coś zjedzcie. Zjedzcie coś na tą podróż. Zjedzcie, bo nie wiecie, ile potrwa, jak będzie wyglądała, którędy wy pójdziecie. Zjedzcie, musicie zjeść. Ale ciasto się nie zakwasiło. To nic, zjedzcie. Zjedzcie ten pszenny chleb. Musicie mieć siłę na drogę. Tak Bóg rozporządził. Trochę innymi słowami można o tym poczytać w Księdze Wyjścia. Ale zwróćmy na to uwagę. Ostatni posiłek przed wyruszeniem w drogę do wolności, bo jeszcze jesteście w niewoli, bo jeszcze jest noc. Ale ja was poprowadzę. Ale zjedzcie. I siostry bracia, zjedli i od tamtego momentu co roku jedli Paschę. Chociaż już byli w wolności, to sobie uświadamiali coraz to inne zniewolenia. Coraz to inne upokorzenia, inne upadki. I potrzebna im była ta Pascha. I Chrystus w Wieczerniku robi dokładnie to, co od ponad 1200 lat lud wybrany czynił. I ustanawia z tego wieczną pamiątkę nowego przymierza. Ostatni posiłek przed odzyskaniem wolności. Dla Jezusa naprawdę ostatni. Nazywamy ją ostatnią wieczerzą. Odzyskał wolność dla wszystkich, sam tracąc życie. Ale mam władzę życie oddać i mam władzę życie znów odzyskać. To uczynił Chrystus. I o tym też pamiętajmy, kiedy dzisiaj będziemy spożywać owoc tej Eucharystii, tej Jego ofiary. Z tym pytaniem wracam do Niego. Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci Paschę do spożycia? Ty wskaż. Pewnie mieli różne adresy, tak fizycznie mówiąc, w Jerozolimie. Trafiło, jak wszystko na to wskazuje, na dom Marka. Wiedział, co pisze. Znaczy nie jego dom, był na razie zasmarkaty. To dom jego rodziców. I była tam izba na górze i tam się odbyła ostatnia wieczerza. Pod tym adresem w Jerozolimie. Ale to pytanie, kiedy dzisiaj pada wobec nas, niech będzie, siostry bracia, przypomnieniem, bo i po to jest zapisane, żebyśmy sami pozwolili Jezusowi przynajmniej na to, żeby On wskazał, który obszar... No właśnie, łatwo się schować w liczbie mnogiej, nie? I pomyśleć tam, nie, o biskupie w Poznaniu, o papieżu w Rzymie, nie? Pomyślmy każdy o sobie. Gdzie chcesz, abym ja Tobie, Chryste, przygotował Paschę do spożywania? Jaką przestrzeń mojego życia, jaki obszar chcesz dzisiaj przeskoczyć, nie? Przeprowadzić mnie do wolności, wzmocnić mnie właśnie w Nim? To jest treść słowa Pascha. Przejście lub przeskok. Bo czasem jest faktycznie bagniście. Czasem się w ogóle nie da tam iść, bo można ugrzęznąć. I wtedy trzeba przeskoczyć. I to tylko z Jezusem jest możliwe. Z Jezusem, do którego w pierwszej modlitwie mszalnej powiedzieliśmy: Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Niech to, siostry bracia, pytanie będzie treścią modlitwy naszej teraz i potem coraz bardziej będziemy zmęczeni, a upał będzie coraz bardziej nam dokuczał i pójdziemy od stacji do stacji, od ołtarza do ołtarza. Niech nas, nawet po przyjęciu Komunii Świętej, to pytanie apostołów niepokoi. Niech w nas zostanie. Panie Jezu, Ty wskaż taką przestrzeń mojego życia. Ty mi podpowiedz. Bo może to być nawet tak, że ja świetnie to wiem, ale głośno nie chcę powiedzieć nawet przed sobą. A tymczasem tam potrzebna jest Jego Boża moc, bo mojej już za mało. Bo mojej w ogóle nie ma. Albo się mi nie chce. A tymczasem to trzeba zaleczyć. I tu bym powiedzieć chciał amen, ale jeszcze mam jedną prośbę, się zrobić, pomyślcie o swoich Tomkach. To są Tomasze o różnych imionach. To są chłopaki, dziewczyny, mężczyźni, kobiety. Każdy na pewno zna jakiegoś takiego swojego Tomka. Ja trochę teraz żałuję, że przez tych wiele lat po prostu żeśmy się nie widzieli, nie? Ponad 30. Mijałem jego dom, bo jak jeżdżę na ojcowiznę mamy w Grzechyni, to się zawsze przyjeżdża koło wiatrów. Po drugiej stronie, z pomocą swojego taty już też nieżyjącego, wystawiony surowy dom, jeszcze taki z lat 90. Ma okna wstawione, pustaki takie ze skawiny, nie? I stoi taki pusty dom, Tomasza. Na wsi, w Grzechinie. Nigdy nie zamieszkały. Już go Tomek nie zamieszka. Już do parafialnego kościoła w Makowie nie przyjdzie. Póki żyją ci nasi Tomkowie, warto się za nich modlić. Bo przymierze jest przymierzem. Jezus z niego się nie wycofuje. Amen.